Jak wiele jest w stanie człowiek zrobić i jak daleko się posunąć, aby udowodnić własną miłość? Czy z miłości możemy zrobić wszystko? A jeśli rzeczywiście wszystko, to gdzie tak naprawdę leży granica tego, co potrafimy uczynić, aby udowodnić swoje oddanie drugiej osobie? Bo przecież taka granica powinna chyba istnieć. Szczególnie, że gdzieś przed i za tą granicą jest na przykład odebranie życia swojemu niespełna 3-letniemu dziecku. Dzisiejsza sprawa jest wyjątkowo trudna, ze względu na to, że dotyczy ona zarówno małego dziecka, jak i jego matki, czyli osoby najbliższej, która powinna je chronić, a postanowiła je skrzywdzić. Także jeżeli uważacie, że ta historia jest jednak dla Was zbyt trudna, to jest to idealny moment, aby jednak zrezygnować z odsłuchu dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy na mnie czekali przez te parę tygodni, kiedy filmy nie pojawiały się na kanale. Ta przerwa była związana z tym, że potrzebowałam trochę czasu na regenerację, jednak tematy omawiane na kanale są dosyć trudne, a i trudne czasem zagadnienia dotykają nas osobiście, życiowo. Także potrzebowałam chwili, aby nieco odpocząć. Ale już jestem, powracam, mam nadzieję, że ktoś jeszcze tutaj na tym kanale został. Jeżeli jesteście, jeżeli mnie słyszycie, to dajcie znak gdzieś tam na dole w komentarzach, to na pewno nieco pomoże w zasięgach po tak długiej przerwie, aby te historie docierały do wszystkich osób, które są zainteresowane, a też i moja praca jakoś tam w tym internecie istniała. Nie przedłużając już w takim razie, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i zaczynajmy. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, niestety natknęłam się na problem tego, że samych źródeł internetowych na temat sprawy jest mało. Co jest nieco dziwne, ponieważ sama sprawa nie jest sprawą nieznaną, wręcz przeciwnie. We Francji jest ona szeroko kojarzona przez starsze już teraz społeczeństwo, ponieważ proces miał miejsce w latach 50. Mimo to jest ona szeroko omawiana m.in. na studiach prawniczych, a także innych związanych z wymiarem sprawiedliwości i przede wszystkim zapamiętana też przez zwykłych ludzi. Swego czasu osiągnęła ona wymiar ogólnokrajowy i nastroje z nią związane można by chyba najprędzej porównać do tego, co działo się w Polsce przy okazji sprawy mamy Madzi. Tylko że w przypadku Denise Labbé i Jacques'a Algaron najbardziej istotną różnicą, jeżeli chodzi o to, kto, jak, gdzie i kiedy, jest fakt, że tutaj bardzo duży udział miał niestety partner, a nie tylko sama partnerka oraz matka. No dobrze, ale w takim razie kim właściwie była Denise Labbé? Denise nie miała łatwego życia. Przyszła na świat 17 marca 1926 roku w Melles, małej wiosce na obrzeżach Ren. Jej matka była praczką, zaś ojciec listonoszem i choć w domu się nie przelewało, Denise udało się dostać do dosyć dobrej szkoły dla panien z internatem, gdzie zresztą w krótkim czasie potem zamieszkała. Jednak samej nauki nie zdołała rozpocząć, ponieważ jej ojciec odszedł i Denise, aby pomóc utrzymać się rodzinie, musiała zrezygnować z edukacji i imać się różnych prac dorywczych. Aby zapewnić swojej rodzinie byt, pomagała ona m.in. u lokalnego rzeźnika, a w czasach okupacji cerowała bieliznę żołnierzy w obozie. Nigdy jednak nie przestała marzyć ani walczyć o siebie i tak w wieku 18 lat udało zdać się jej egzamin na sekretarkę w Państwowym Instytucie Statystycznym. Ta posada otwierała przed nią nowe możliwości. Poza tym, że była w stanie nareszcie utrzymać samą siebie i to za nie tak małe pieniądze w porównaniu z tym, co mogła zarabiać wcześniej, mogła też podróżować, a także na stałe mieszkać w wielkich miastach. Dla dziewczyny takiej jak Denise zdanie egzaminu na sekretarkę było złotym biletem na wyrwanie się z biedy, a także perspektywą na udane i dobre życie. I mimo, że Denise rzeczywiście była zaradna i jakoś udało jej się wyjść na prostą ze swoim młodym życiem, to jednak nie do końca rozsądnie nowo zyskaną wolnością dziewczyna gospodarowała. Dziewczyna bowiem postanowiła swoją nowo nabytą wolność i niezależność spożytkować, wdając się w liczne romanse. Jeden z takich romansów zakończył się przyjściem na świat dziecka, małej Katrin. Ojcem Katrin był młody lekarz, który pracował w szpitalu Lorient. Mężczyzna mimo wykształcenia był bez żadnych pieniędzy i aby ratować swoją beznadziejną sytuację, postanowił przyjąć kontrakt za granicą, a konkretniej w Indochinach. Po powrocie z kontraktu okazało się, że w międzyczasie na świat przyszła mała Katrin, jednak mężczyzna był nadal bez grosza przy duszy, a w dodatku z problemem z napojami procentowymi, dlatego też matka Katrin, Denise, postanowiła zakończyć ten związek. Mniej więcej w tym samym czasie została przeniesiona z Rennes do Paryża. Propozycję chętnie przyjęła, jednak wkrótce dotarło do niej, że jako samotna matka nie da rady jednocześnie opiekować się córeczką, jak i sprostać wszystkim obowiązkom zawodowym. Z bólem serca postanowiła więc umieścić Katrin w przybytku u niejakiej pani Laurent, która prowadziła dom opieki całodobowej nad dziećmi w jednej z miejscowości pod Paryżem. Było to miejsce dosyć popularne w tamtych czasach. Kobieta za opłatą zapewniała dzieciom miejsce, opiekę, wyżywienie, zaś takie matki jak Denise mogły odwiedzać dzieci, kiedy tylko chciały, a także zabierać je do siebie na weekendy. W dodatku pani Laurent była pielęgniarką, także Denise nie obawiała się o bezpieczeństwo swojej córeczki. I choć rzeczywiście istniały pewne problemy z płatnością, ponieważ Denise nie zawsze była wypłacalna, to pobyt małej Kati był jak najbardziej niezaburzony w tym ośrodku. Zresztą Denise odwiedzała córeczkę tak często, jak tylko mogła, a przez to, że oddała ją do pani Laurent, mogła przyjąć jeszcze pracę dodatkową i popołudniami, gdy już skończyła swoje obowiązki sekretarki, dorabiała ona poprzez robienie na drutach różnych rzeczy na zamówienie. Oprócz prac drucianych, Denise też przepięknie haftowała. Pani Laurent zresztą zachwycała się piękną sukieneczką wyhaftowaną ręcznie, którą Denise zrobiła dla swojej córeczki. Czas płynął spokojnie, aż 1 maja 1954 roku na potańcówce w Rennes kobieta poznała zgubę swoją i swojej córki, a mianowicie Jacques'a Algaron. Algaron przyszedł na świat 26 stycznia 1930 roku, a więc był młodszy od Denise o 4 lata i był on synem dowódcy piechoty. Zresztą poszedł potem w jego stronę, jeżeli chodzi o karierę zawodową, ponieważ wstąpił do szkoły artylerii, gdzie został podporucznikiem. Oprócz tego był żywo zainteresowany filozofią, którą postanowił studiować. Ale o tym filozoficznym akcencie całej sprawy opowiem za chwilę. W roku 1944 miał rozpocząć prestiżowe liceum Ludwika Wielkiego, jednak nigdy nie było mu to dane. Został wyrzucony ze szkoły, ponieważ jego przyrodni brat musiał stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości, który skazał go na karę pozbawienia życia. Co takiego jego brat przeskrobał, niestety nie udało mi się znaleźć. Natomiast wiadomo, że sam Algaron swoje na sumieniu też miał, choć chodziło bardziej o łamanie kobiecych serc. W wieku 17 lat po raz pierwszy został ojcem, natomiast zaledwie 5 lat później znowu na świat przyszło jego dziecko i matką była jedna z jego byłych dziewczyn, ale nie ta sama, z którą miał on pierwsze dziecko. Zresztą kobietę zmieniał jak rękawiczki, ponieważ niewiele dla niego znaczyły. Swoimi dziećmi też się nie interesował i trudno nawet stwierdzić, dlaczego na tańcach 1 maja roku 54 zainteresował się Denise. Być może chciał zobaczyć, na jak wiele ją stać, być może chciał uczynić z niej swój nowy projekt. Algeron fascynował się współczesną filozofią, a najbardziej chyba przypadły mu do gustu prace Nietzschego i jego koncepcja istnienia nadczłowieka. Na podstawie tego wysunął własną teorię, jakoby miałoby istnieć coś takiego jak superpara, czyli para stworzona z supermężczyzny i superkobiety. Tacy oboje nadludzie mieli szansę być dominującymi w społeczeństwie i Algeron taką parę wraz z Denise postanowił zrobić. I o ile on sam był gotowy do bycia nadczłowiekiem, to Denise nie do końca. I ją trzeba było w takiego nadczłowieka przekształcić. Oczywiście używając różnych prób, zadań, a także wiedząc, że jest to trudny i bolesny, ale jakże opłacający się już na końcu proces. Oczywiście kobieta na początku nic sobie nie robiła z tego gadania, bardziej była zajęta tą częścią znajomości z Algeronem, w której uwodził ją, w której zakochiwała się w nim coraz bardziej każdego dnia, aż w końcu już nie mogli bez siebie żyć i kobieta od kontaktu z Jacquesem była już uzależniona. I wtedy Jacques, gdy zobaczył, że aby spotkać się z nim, aby tę znajomość utrzymać, że kobieta już zrobi absolutnie wszystko, postanowił zacząć testować jej oddanie tak, aby ona udowodniła mu, że razem mogą być taką nadludzką parą. Wkrótce więc zgadzała się praktycznie na każde poniżenie, a także musiała wychwalać swojego partnera. Niejednokrotnie było tak, że Algeron kazał jej obcować z innymi mężczyznami, a następnie za te akty przepraszać, tak aby on mógł poczuć się w pewien sposób w takim chorym centrum uwagi. Okładał też plecy samej Denise za karę Page'em. Zresztą Denise prezentowała z dumą blizny, jakie po tych całych zajściach miała na plecach. Aż w końcu po 3 miesiącach tej niezwykle chorej znajomości Algeron rzucił tak niby żartem, niby pół serio, gdy jechali oni oboje taksówką, że najwyższą formą bycia razem, by stworzyć idealną parę, taką jaką potrafi stworzyć tylko mężczyzna i kobieta, to jest zdolność do popełnienia najstraszliwszego czynu ze sobą nawzajem. Na przykład odebrania życia takiemu taksówkarzowi. Nie potrafię sobie wyobrazić, co w tamtym momencie musiał czuć mężczyzna kierujący pojazdem i czy w ogóle to, co Jacques Algeron mówił z tyłu taksówki, miał szansę usłyszeć. Natomiast tutaj historia skończyła się dobrze, oczywiście para nie zrobiła krzywdy kierowcy. Jednak ta myśl, że tylko dokonanie czegoś straszliwego razem jest w stanie związać ich permanentnie, już wykiełkowała. I już nigdy nie miała dać spokoju ani Algeron, ani Denise. Chociaż Denise bardziej za sprawą Algeron. Sierpień okazał się miesiącem wyjątkowo burzliwym dla pary. Okazało się, że Denise jest w ciąży, jednak Jacques zmusił ją do usunięcia dziecka, a następnie 29 sierpnia zapytał się jej, czy byłaby w stanie odebrać życie swojej własnej córce Kathy, aby udowodnić swoje oddanie. I to najgorsze chyba, w pierwszej chwili Denise odparła twierdząco, myśląc, że to jest jedynie taki test, to jest jedynie pytanie i w momencie, kiedy zaspokoi Jacquesa tak, jak on tego oczekuje, on ten temat zostawi. Jednak Jacques, usłyszawszy, że Denise jest gotowa coś takiego zrobić, postanowił już bezwzględnie temat dalej pociągnąć. I to ostro. W najbliższych dniach sytuacja stała się wręcz dramatyczna, ponieważ Jacques postanowił postawić kobiecie ultimatum. Powiedział, że albo odbierze życie Kathy, albo już go więcej nie zobaczy. Z początku Denise myślała, że to taki kaprys, jakich wiele, zresztą nie pierwszy, jaki prezentował Jacques. Jednak on rzeczywiście zaczął umyślnie ograniczać kontakt z kobietą, a także dawać do zrozumienia, że jeżeli nie spełni jego oczekiwania, to nie ma na co liczyć dalej z jego strony. Oprócz tego, jak namawiał ją podczas spotkań sam na sam, mężczyzna pisał listy, jednak był bardzo ostrożny, ponieważ w tej korespondencji nigdy wprost nie zostawił na piśmie, o co mu chodzi. Jednak wiecie, tak na okrętkę pisał o zostawianiu kobiety, o swoich uczuciach, a także padały pewne sformułowania, które były mocno sugestywne. Ale chyba najbardziej sugestywnym jest sformułowanie, które odnaleziono nie w liście, lecz w szkicu listu, ponieważ listy w większości zostały zniszczone przez mężczyznę. I w tym szkicu listu do Denise Jacques napisał: gdy skończysz, wyślij mi telegram. Oczywiście mimo wstępnej twierdzącej odpowiedzi, Denise z początku wcale nie zamierzała odbierać życia swojej małej córeczce, którą, jak potem twierdziła, kochała przecież nad życie. Wkrótce jednak, usychająca z miłości do Jacques'a i doprowadzona do szaleństwa przez ograniczenie kontaktu, a także mamiące jej głowę listy, zaczęła się skłaniać ku temu, aby jednak swoje dziecko skrzywdzić. I tak, 21 września 1954 roku, czyli znając samego Jacques'a od maja, czyli zaledwie 4 miesiące, Denise podjęła pierwszą próbę odebrania życia swojej córeczce. Mianowicie chciała ją wyrzucić z okna, gdy była w domu swej matki w Rennes. Okno znajdowało się na 3. piętrze. Kobieta jednak nie była w stanie tego zrobić. Nie wiadomo, jak daleko posunęła się wtedy podczas tej próby. Najprawdopodobniej spłoszyli ją przechodnie i choć rzeczywiście umieściła dziecko w okolicach parapetu, nie pozwoliła, aby spadło ono z tego okna i tak szybko, jak je tam umieściła, to je stamtąd podobno zdjęła. Jednak jeżeli liczycie na to, że po tak skrajnej sytuacji do kobiety dotarło, jaką okropność chce popełnić, to jesteście w błędzie, bo zaledwie tydzień później Denise Labbe wrzuciła swoją córkę do kanału w Anglii. Jednak dziecko zostało szybko wyłowione. I tu już wersje są różne. Jedna mówi o tym, że przez samą Denise, inna, że przez przechodniów czy też świadków zdarzenia. Wtedy uznano to za wypadek. Jednak to wszystko, co działo się wokół Kathy, zaczęło być coraz bardziej podejrzane. I sama dziewczynka już zaczęła się niepokoić i wielokrotnie powtarzała, że chce do babci i że prosi o babcię w momencie, kiedy to matka zabierała ją z ośrodka, czy też kiedy matka właśnie spędzała z nią czas. Oczywiście nikt z dorosłych nie zorientował się, że Kathy chce tak bardzo do babci, ponieważ obawia się najprawdopodobniej czegoś złego ze strony własnej matki. 16 października, w wyniku tego, że korespondencja między kochankami wciąż trwała i Denise była podburzana do tego, aby zrobić krzywdę swojemu dziecku, kobieta postanowiła ponownie wrzucić małą do rzeki. Tym razem rzeka ta przepływała w pobliżu ośrodka pani Laurent. Tym razem kobieta odeszła z miejsca zdarzenia, a skrajnie przemarznięta Kathy została wyłowiona przez osoby trzecie. Dziecko udało się odratować i cała sprawa chyba uszła w tamtym momencie Denise na sucho, jednak nie na długo, ponieważ w poniedziałek, 8 listopada 1954 roku, Denise Labbe postanowiła pozbyć się małej Katrin raz na zawsze. Mała, która skończyła zaledwie 2,5 roku, została wrzucona przez matkę do metalowej wanny z wodą. Nie była to klasyczna wanna, jaka przychodzi Wam w tym momencie na myśl. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, to właśnie teraz wyświetla się zdjęcie, jak ten pojemnik właściwie wyglądał. Zresztą było to przedmiotem rozprawy, dlatego zdjęcie, które zapewne widzicie, zostało zrobione na rozprawie. To było takie gigantyczne wiaderko, coś pomiędzy miednicą a beczką, gdzie zbierało się wodę, aby móc coś przeprać albo właśnie umyć małe dziecko. W każdym razie Było to istotne, ponieważ Denise z początku twierdziła, że mała Katrin wpadła tam sama. Jednak jak widzicie, to naczynie, oprócz tego, że było zamykane od góry, było zbyt wysokie, aby dwulatek był w stanie się tam wdrapać. Po dokonaniu straszliwego czynu, Denise wysłała telegram do swojego kochanka, którego treść brzmiała tak. Katrin nie żyje. Do zobaczenia wkrótce. Jakaż więc była rozpacz Denise, kiedy Algaron, po otrzymaniu wieści o tym, co miało miejsce, powiedział, że jest rozczarowany i że teraz, kiedy to już się stało, to nie ma to dla niego żadnego znaczenia. I tak, nie mylicie się, po tym jak kobieta dla niego odebrała życie swojej własnej córce, mężczyzna postanowił się z nią rozstać, ponieważ nie był nią dłużej zainteresowany. Cel został osiągnięty. Udowodnił sobie, że potrafi zmanipulować kogoś tak, aby zrobił dla niego wszystko. Dlaczego więc miałby pozostawać z tą kobietą dalej w związku? Pora była przecież na nowe zadanie. Z początku, gdy śledztwo miało miejsce, a miało ono w ogóle miejsce, ponieważ pani Laurent zaniepokoiła się tym, że mała Katy po pierwsze nie wróciła do domu opieki, a po drugie wiedziała, że w ostatnich tygodniach Katy imały się różne przedziwne wypadki. Dlatego też zgłosiła swoje podejrzenia i Denise została wezwana na przesłuchanie. Z początku Denise twierdziła, że odejście małej Katrin to był wypadek, że mała wdrapała się rzeczywiście do tej kadzi, z wodą wpadła, a następnie niestety zabrakło jej tchu. Jednak wkrótce dotarło do niej, że ta wersja wydarzeń brzmi mało wiarygodnie. Skontaktowała się więc ze swoim przyrodnim bratem, prawnikiem, który powiedział jej, że najlepszą formą obrony w tym wypadku jest niestety powiedzenie prawdy. Kobiecie postawiono zarzut odebrania życia swojej własnej córce, a po 2 miesiącach trwania śledztwa, 24 stycznia 1955 roku, do aktu oskarżenia dołączono również zarzuty usiłowania odebrania życia w 3 poprzednich przypadkach, o których opowiadałam. Wtedy to właśnie Denise zalała fala frustracji i postanowiła, że jeżeli rzeczywiście ma pójść na dno, to nie utonie sama. Zaczęła więc oskarżać swojego kochanka, który zresztą, jak już Wam wcześniej mówiłam, w momencie, kiedy nawet chyba zanim, kiedy pojawiły się jeszcze jakiekolwiek kłopoty, po prostu stracił kompletnie zainteresowanie kobietą. I tu o dziwo w tym przypadku, przynajmniej w tej sprawie mnie to pozytywnie zdziwiło, oskarżenia Denise nie zostały zbagatelizowane, a mężczyzna rzeczywiście został zatrzymany. Sprawa oczywiście już od początku była bardzo kontrowersyjna i każdy ruch był niczym stąpanie po kruchym lodzie. Tym bardziej więc podziwiam śledczych, którzy postanowili zatrzymać Jacques'a Algarona, mimo nieposiadania żadnych konkretnych ani twardych dowodów. Jedyne co mieli to słowo przeciwko słowu. I kilka szkic listów, jak się potem okazało, a także szczątkową korespondencję, którą zachowała sama Denise. Jednak, jak już Wam wcześniej wspominałam, Jacques był bardzo ostrożny i nie pozostawiał wiele na piśmie, tak jakby się spodziewał, że na przykład te listy mogłyby być kiedyś w przyszłości użyte przeciwko niemu. Algaron postanowił się kreować na ofiarę Denise, a swoją celę obkleił zdjęciami z 2 swoich nieślubnych dzieci, których zresztą nosem nie bardzo się wcześniej interesował, tak aby udowodnić przed wymiarem sprawiedliwości, że jest on wrażliwy na dzieci i ich los, że kocha swoje dzieci, że absolutnie nigdy przecież nie mógłby namówić Denise do tak okrutnego czynu. Zapytany o znaczenie 2 listów, które wysyłał do Denise, odpowiedział, że owszem, być może robił pewne aluzje, ale ograniczał się bardziej do rozważań abstrakcyjnych i nie sądził, że kobieta chce zrobić coś konkretnego. Przesłuchano też poprzednie kochanki czy też partnerki mężczyzny i potwierdziły one różne sadystyczne skłonności. Jedna powiedziała, że na propozycję, by dwoje kochających się ludzi zadawało sobie ból, odpowiedziała, że jest normalna, a następnie Algaron zostawiła. Jak już Wam wcześniej wspominałam, był to bardzo głośny proces w całym kraju. Zarówno Algaron, jak i Denis Labbé byli na okładkach wielu gazet, często zresztą razem, ponieważ fotografowano ich podczas rozpraw sądowych. I właśnie z tych rozpraw jest dużo, moim zdaniem, przejmujących zdjęć, oddających wielkie emocje. Jeżeli chcecie, to możecie sobie potem je wyszukać. Ja ich nie umieszczę tutaj w filmie ze względu na to, że są one licencjonowane, a ja po prostu tej licencji nie mam jak wykupić, także nie będę udostępniać zdjęć, do których praw autorskich nie mam. Natomiast zachęcam, żebyście sobie obejrzeli, jak to wygląda, ponieważ mnie te zdjęcia do głębi poruszyły. Widać na nich Denise, która chyba zdała sobie sprawę, co takiego zrobiła. Na większości zdjęć jest bardzo załamana. Jej oczy są puste i widać po niej wielkie zrezygnowanie. I widać, że dodatkowo załamuje ją fakt, że na korytarzu sądowym musi stać obok mężczyzny, który ją w to wszystko zmanipulował. Z kolei Algaron wygląda, jakby nic go w tym momencie nie obchodziło. Jakie wyroki padły w tej sprawie? Prokurator żądał kary odebrania życia dla Denise i dożywocia dla Algaron, natomiast takie wyroki w tej sprawie nie padły, ponieważ kobieta została skazana na dożywocie, natomiast Algaron na 20 lat ciężkich robót. Wyrok miał miejsce w latach 50., zaś sami skazani byli w sumie jeszcze młodymi ludźmi. Logicznym więc jest założenie, że najprawdopodobniej ich historia miała ciąg dalszy. I tak rzeczywiście było, lecz co z nimi stało się potem, trudno jest stwierdzić. Znalazłam informację, że Denise Labbé po 20 latach została warunkowo zwolniona z dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak czy jest to rzeczywiście prawda, nie jestem pewna i nie mogę Wam powiedzieć, że ta informacja jest w 100% zweryfikowana. Natomiast niestety nie udało mi się odnaleźć, co stało się potem zarówno z Denise Labbé, jak i Jacques'em Algaron i jak potoczyły się ich losy. Być może Wy wiecie coś na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszej historii. Jestem niezwykle ciekawa Waszego zdania. Szczególnie jeśli chodzi o to, że w tej sprawie też skazano Jacques'a Algaron, ponieważ z jednej strony dostał on wyrok nieco mniejszy od Denise, co dla niektórych może się wydać niesprawiedliwe, ale z drugiej strony niektórzy mogą przecież powiedzieć, dlaczego w ogóle został skazany. Przecież dowodów w tej sprawie praktycznie nie było, a skazano go na podstawie zeznań Denise, która przecież właściwie mogła się mścić za coś, o czym pojęcia nie mamy, ponieważ wszystkie fakty znamy w większości jednak z jej przekazu. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się ponownie. Jeżeli podobała Wam się moja praca, to możecie wspomóc ten kanał poprzez zostawienie jakiegoś znaku na platformie, na której słuchacie. Będzie mi niezwykle miło. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie. I do usłyszenia wkrótce. Pa!